2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Polish.
Welcome to the Polish program. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku polskim w paśmie 98,5 MHz. Dzień dobry ze studia Radia 2000 FM. Witają Państwa.
Jaga Nasielska.
Mamy dzisiaj piękną zimową sobotę dnia 10 lipca. Imieniny obchodzą Filip, Aleksander, Amelia. Od 22 czerwca znajdujemy się w astrologicznym znaku Raka. To właśnie ten znak rozpoczyna astrologiczne lato na północnej półkuli. Zodiakalne raki to osoby troskliwe i sympatyczne. Chcą, aby świat był bezpieczny i pełen przyjaznych ludzi. Władcą planetarnym i patronem raków jest księżyc, a żywiołem woda. Szczęśliwy kamień, szmaragd, bursztyn, koral, perła. Metal, srebro i platyna. Rozpoczynamy piosenką Maryli Rodowicz, którą dedykujemy naszym solenizantom oraz wszystkim urodzonym pod znakiem raka.
Nie nadejdzie, nie próbuj się bronić, szkoda sił. To nie poskromiony, to rydwa stukony, co pędzi, a ty pędzisz w nim. I choćbyś uciekał, to ją gonisz. I choćbyś się skrywał, szukasz jej. I choćbyś udawał, żeś ślepy na nagość i głuchy na szept, nie umkniesz jej. Nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości, nie zwyciężysz jej w sobie. Dowiedz, nie pokonasz miłości, nie zwyciężysz jej, odłożysz wszelką broń, gdy ujrzysz ją. Choć mówią o tobie, żeś ze skały, choć wszystko widziały oczy twe, gdy ujrzysz ją całą, to nagle popadniesz w nieśmiałość i wiec, dosięgnie cię. Nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości, nie zwyciężysz jej w sobie. Dowiedz, nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości, nie pokonasz miłości, nie zwyciężysz jej w sobie. Dowiedz, nie pokonasz miłości, nie zwyciężysz jej, odłożysz wszelką broń, gdy ujrzysz ją, gdy ujrzysz ją, gdy ujrzysz ją, gdy ujrzysz ją. Gdy ujrzysz ją.
Lubisz dobre wędliny o polskim smaku?
A może jeszcze chleb, ciasta, polskie słodycze, ogórki, kapustę kiszoną?
Koniecznie wstąp do sklepu Polones.
Z polskimi wyrobami.
49 Arlouis Street w Chester Hill, telefon 96 449280. Sklep otwarty od środy do soboty.
Wszystko kupisz przy miłej obsłudze.
Wszystkie wyroby są świeże, chude, bardzo smaczne.
I tanie!
Pamiętajcie, Polones, telefon 96 449280.
Delikatesy Polones, sponsor Radia 2000 FM.
Wybierasz się do kraju? Chcesz wypocząć na wyspach? Posłuchaj nas, kochany, sprawa jest oczywista. Tylko Magna Carta, gdzie pomoc i uśmiech, czas się twój szanuje. Magna Carta Travel. Dziewczyny tam miłe i podróż mniej kosztuje. Cóż, tak mówią klienci i chyba to prawda. Bo wszystko tam załatwisz, konta nie zrujnujesz, a w biurze, gdy jesteś, jak w domu się czujesz. Magna Carta Travel, najstarsza polska agencja turystyczna rękojmią twojego bezpiecznego i udanego wypoczynku. Adres? Albert Road nr 2, tuż przy stacji kolejowej w Stratfield. Telefon 97469964 oraz 97469895. Twoja podróż nic nie warta bez pomocy Magna Carta.
A co słychać na naszym podwórku w Australii? Od 24 czerwca mamy nową panią premier Julię Gillard. W tym dniu tworzona była historia Australii. Po raz pierwszy głową państwa została osoba niezamężna, niewierząca, no i kobieta. Julia Gillard urodziła się w 1961 roku w Walii, a cała rodzina, rodzice i dwie siostry, wyemigrowała do Australii w 1966. Wobec spadającej popularności Kevina Rada, Julia Gillard, namówiona przez związki zawodowe, podjęła się wezwania ratowania Partii Pracy od klęski wyborczej i zrealizowała zamach na obecnego premiera. Wybrana była bez sprzeciwu, bo nawet nie doszło do głosowania w 115-osobowym kakus. Nie było sensu. Rad widział, że nie ma wystarczającego poparcia i samowolnie poddał się do dymisji. Jest ona 27. premierem Australii. Julia Gillard nie popiera gejowskich ślubów, ale jest pro-choice, to znaczy dopuszcza aborcję w szczególnych wypadkach. Od 1 lipca rozpoczyna się seria podwyżek. Oblicza się, że kosztować one będą około $330 rocznie. Największe z nich to opłaty za elektryczność i gaz, które wzrosną o 13%, a opłatę za wodę 7% rocznie. Także Roads and Traffic Authority, RTA, podniesie koszt posiadania samochodów. Rejestracja, licencje i mandaty idą w górę. Od 1 lipca bieżącego roku otrzymaliśmy za to kolejną, już 8. z rzędu obniżkę podatku dochodowego, który zapoczątkował zapomniany trochę Peter Costello. Osoby zarabiające od 8 do 37 tysięcy dolarów rocznie będą płacić o 2,90 mniej, a osoby o dochodzie 37 do 67 tysięcy dolarów rocznie o $8.60 na tydzień mniej podatku. Podajemy numer telefonu do naszego radiowego studia 97 15 54 11. A co w programie naszej audycji? Rozmowa z Elżbietą Cesarską o polskiej szkole i trochę przedwyborczych nowinek. Przegląd wiadomości z Polski w redakcji Beaty Rumianek. Sprawozdanie z wieczoru poetycko-muzycznego 20 lat z poezją Ludwiki Amber, który odbył się 3 lipca w klubie Waszwild. Wywiad z Ludwiką Amber. Wrażenia z filmu Everybody's Fine. Audycji naszych prosimy słuchać w każdą sobotę w godzinach od 11.30 do 13.00 na częstotliwości 98,5 w paśmie FM. A w dowolnym czasie każdej audycji można słuchać przez cały tydzień pod adresem www.pl2000fm.blogspot.com. Na tej stronie są również zdjęcia, informacje, ciekawostki i linki do innych stron. Słuchamy Justyny Steczkowskiej w piosence Tango, a zaraz potem rozmowa z Elżbietą Cesarską o polskiej szkole.
Tu spotykam Cię co noc. Znów spojrzenie
Jesienna rozmowa z Chopinem. Tak.
Przed mikrofonami Radia 2000 FM goszczę Elżbietę Cesarski, kierownika Polskiej Szkoły Dzielnic Północnych. Opowiedz nam, Elu, o tej szkole. Słyszałam, że wchodzi już w 22 rok działalności. Jest to szkoła, która powstała ze szkoły Waszfield?
Szkoła powstała w Dzielnicach Północnych. Na Uniwersytecie Macquarie rozpoczęło się w 1988 roku. i szkoła rzeczywiście wkracza w 22 rok. W zeszłym roku obchodziliśmy 21-lecie bardzo uroczyście na uniwersytecie, właśnie tam w tym miejscu, gdzie szkoła istniała przez 17 lat, jak powiedziałam. I to dla nas był taki wielki sukces spotkania się i z byłymi uczniami i obecnymi. Jednocześnie uczczenie i podkreślenie tej olbrzymiej pracy nauczycieli.
Powiedz nam, Elu, jak liczna jest ta szkoła i jak wygląda to, jeżeli chodzi o wiek uczniów, czy jest duży przekrój wiekowy?
Uczniowie w naszej szkole są od 4 roku życia do 12-13 lat, czyli obejmuje zakres program szkoły podstawowej, chociaż przyjmujemy dzieci młodsze i jest klasa specjalnie jak gdyby przygotowująca do powiedzmy klasy tak zwanej kindergarten, jak jest w programie australijskim, gdyż szkoła prowadzona jest na bazie sylabusu K-6.
Czyli jest to program zatwierdzony przez tutejsze Ministerstwo Edukacji.
Tak, sylabus jest zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji i Community Language Program, który jest odpowiedzialny właśnie za szkoły języków, różnych języków w Nowej Południowej Walii.
Jak liczna jest ta szkoła? Ilu ma uczniów?
W tym roku liczba jest nieco mniejsza niż w poprzednich latach. Jest około 37 uczniów obecnie. Oczywiście ta liczba się w ciągu roku czasami zmniejsza czy zwiększa w zależności, jak się przemieszczają uczniowie. Często zmieniają miejsce zamieszkanie. Również jest ten moment, kiedy rodzice wyjeżdżają na urlopy dłuższe do Polski właśnie. Jak to ma miejsce obecnie. Mamy prawie 10 uczniów przebywających w Polsce na wakacjach. Szkoła jest otwarta dla szkoły podstawowej. Mamy również klasy dla dorosłych, dla osób, które rozpoczynają naukę języka polskiego i również dla osób, które kontynuują tę naukę już przez szereg lat.
Kto z dorosłych chce się uczyć języka polskiego? Czy to są ludzie, którzy są z mieszanych małżeństw, na przykład australijsko-polskich? Kto zapisuje się na klasy języka polskiego z dorosłych?
W klasie dla dorosłych jest duży przekrój, bo przede wszystkim tak. Są osoby, które mieszkają w Australii z pochodzenia z rodzin polskich lub właśnie z rodzin mieszanych, które w ostatnim latach jak gdyby ma potrzebę uczenia się języka polskiego. Polska się otwarła, są olbrzymie możliwości odwiedzenia tego kraju, także często jest to właśnie z potrzeby czy odszukania nawet swoich rodzin, które jeszcze żyją w Polsce, czy po prostu z zawodowych różnych zainteresowań, czy zawodowych spraw. Także jest taki przekrój ludzi. Są osoby, które są właśnie z mieszanych rodzin, gdzie małżonek czy małżonka mają dzieci w szkole i partner uczy się właśnie języka polskiego, żeby móc kontynuować kulturę polską również w swoim domu. Po prostu popierać swojego partnera w tej drugiej kulturze. Zresztą często jest to vice versa. Również są osoby, które nie zdążyły się nauczyć tego języka polskiego w dość wczesnym wieku i teraz stwierdziły, że chciałyby ten język poznać. Są osoby również, mamy małżeństwa, które we dwoje przychodzą, ponieważ jedna osoba jakoś radzi sobie nieźle po polsku, natomiast partner nie zna tego języka, także mamy dwa małżeństwa, które przychodzą razem i uczą się.
No i poza tym dodatkowym plusem uczestnictwa w tej szkole jest sam fakt, że mogą się dowiedzieć i nauczyć wielu ciekawych rzeczy, czy to historia, czy to geografia.
O, tak, oczywiście. To nie tylko jest czysta nauka języka polskiego, ale jest to przede wszystkim o naszej historii, geografii, o naszej kulturze i naszych tradycjach, poprzez które właśnie również się poznaje i jak się nie zna języka, to bardzo trudno tą kulturę naturalnie poznać. Również wspomnę, że również bywają uczniowie, którzy z potrzeby takiej bardzo nietypowej chcą się nauczyć się nauczyć, jak na przykład mieliśmy lekarza, którego mama zachorowała i zatraciła kompletnie język angielski. I tylko porozumiewała się w języku polskim z synem, który nigdy nie zdążył się nauczyć polskiego. I żeby móc z nią rozmawiać, musiał się natychmiast uczyć języka polskiego. Często się właśnie zdarza, że rodzice, którzy starzeją się, chorują. I są różnego rodzaju przypadki, że jeśli właśnie to młode pokolenie nie nauczy się języka polskiego, często tracą kontakt z tymi rodzicami.
Czy szkoła ma jakiśkolwiek kontakt ze szkołami w Polsce?
Może nie taki zupełnie bezpośredni. Kiedyś utrzymywaliśmy kontakt z jedną klasą, z jednej nauczycielki, która w Polsce uczyła tą klasę i nawiązał się taki dość sympatyczny, miły kontakt. Nawet uczniowie korespondowali. Dzisiaj obecnie tego nie ma, chociaż są takie plany. Coraz więcej takich kontaktów może być również przez komputer. Oczywiście wykorzystując dzisiejszą technologię, uczniowie mogą znakomicie się porozumiewać przez e-mail.
Jakie plany ma szkoła? Co planujecie zrobić w najbliższej przyszłości?
Przede wszystkim kontynuujemy uroczystości roku Chopinowskiego. Wraz z rozpoczęciem roku w pierwszym semestrze w programie było właśnie zaprezentowanie twórczości Chopina i pod tym kątem były zrobione zajęcia, które sfinalizowały się bardzo pięknym przedstawieniem na Dzień Matki z wykorzystaniem pięknych wierszy i wspaniałej muzyki Chopina.
Czy dzieci mogą uczyć się muzyki w tej szkole?
Nie ma takich możliwości, ponieważ nie ma na to czasu. Jest oczywiście nastawienie na naukę języka polskiego, ale przy właśnie przygotowywaniu specjalnych występów z okazji różnych uroczystości, dzieci, które grają na różnych instrumentach, czy śpiewają, czy mają inne talenty, które chciałyby zaprezentować, to po prostu udostępniamy tą możliwość. I
czy szkoła przyjmuje nowych uczniów? Czy są jeszcze na przykład wolne miejsca w nadchodzącym semestrze?
Szkoła jest otwarta przez cały rok dla wszystkich chętnych, także nie ma tylko zapisu z początkiem roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, których miejsce zamieszkania jest najbliższe właśnie do szkoły w Nowoczaj. Następny semestr rozpoczyna się 29 lipca. I informacje można uzyskać, czy kontaktując się ze mną, czy pisząc do mnie.
Korzystając z tego, Elu, że mam Cię przed mikrofonem, chciałam się Ciebie jeszcze zapytać o Twój pobyt w Polsce. Wiem, że dosłownie parę dni temu wróciłaś z kraju, a byłaś w bardzo ciekawym okresie wyborczym. Czy mogłabyś podzielić się ze słuchaczami swoimi uwagami na temat nadchodzących wyborów?
Myślę, że nastroje są rzeczywiście dość, bym powiedziała, podniosłe i z drugiej strony dość burzliwe. Wiele jest dyskusji, wiele jest rozmów na ten temat, choć również zauważa się duży procent osób, które kompletnie nie są zainteresowane tym, co się dzieje w polityce w Polsce. Polska zawsze była krajem dość dyskutującym na temat polityki. Dzisiaj oczywiście jest ten trend, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy bardziej są nastawieni na
pewnie zdobycze materialne i zapewnienie sobie bytu.
O, niewątpliwie tak. Po prostu mniej się interesują polityką.
Co mówi przeciętny Polak? Czy jest bardzo rozgoryczony obecną sytuacją? Czy Polacy wiążą duże nadzieje z wyborem nowego prezydenta? ktokolwiek nim nie zostanie?
To niewątpliwie jest sporo osób, a szczególnie wśród starszego pokolenia, które sprawy wyboru prezydenta leży im na sercu i dyskusji jest na ten temat wiele.
No właśnie, bardzo mnie to zastanowiło, że bardzo mały procent Polaków przystępuje do głosowania. Wśród uprawnionych do głosowania wzięło udział zaledwie 52, o ile się nie mylę, czy niecałe 53%.
Myślę, że rzeczywiście jest to mały procent, żeby decydować, który by w jakiś sposób wpłynął na prawidłowe wybory, bym to tak może określiła, i niewątpliwie, żeby osoby, które chcą mieć wpływ na obecną sytuację w kraju, powinna się zdecydowanie wypowiedzieć. Podjęcie tej decyzji w jakiś sposób by niewątpliwie wpłynęło na wybór prezydenta.
Jakie są nastroje przeciętnego Polaka? Czy większość ludzi patrzy z ufnością w przyszłość? Czy dużo jest osób, które nie pokładają większych nadziei w wyborze tego czy tego kandydata? Wiadomo, że rozgrywka jest pomiędzy Bronisławem Komorowskim a Jarosławem Kaczyńskim tylko.
Wydaje mi się, że nie brakuje wielu krytyki jak z jednej i z drugiej strony wśród Polaków, którzy mają tendencję ciągłego narzekania. Każdy pobyt w Polsce jest znakomitym takim naładowaniem się nową energią, która pozwala na podtrzymywanie właśnie języka polskiej kultury, i jest to zetknięcie się z rodziną, spotkanie z rodziną, spotkanie się z przyjaciółmi. I mam wrażenie, że ta polskość, którą się wywiozło z kraju, jest tak mocno zakorzeniona, i dlatego też zajmuję się polską szkołą i zależy mi na tym, żeby jak najwięcej osób miało tą możliwość nauczenia się tego języka polskiego, i żeby przede wszystkim dzieci i młodzież, no i ci dorośli, którzy nigdy nie zdążyli się nauczyć polskiego, mają tą możliwość w naszej szkole, do której serdecznie wszystkich zapraszam. Proszę.
Dziękuję za rozmowę, Elu.
Dziękuję serdecznie.
Słuchamy Radia 2000 FM. Na częstotliwości 98 i 5 MHz. A teraz dla Państwa grupa Pod Budą, krakowska grupa Pod Budą i Andrzej Sikorowski.
Kiedy dobrze jest tak, że już lepiej nie może być. Kiedy nie chce się spać, bo wystarczy, że rozum śpi. Gdyśmy wreszcie bogaci i czyści, kiedy sen o wolności się ziścił. Odmówiony różaniec i sumienia bielutkie jak śnieg. Zaczynamy nasz taniec, by powitać kolejny wiek. Zakręcimy się cudnie dookoła, choć Ireja kochani nam trzeba. Wybierzemy nowego chochoła, ono świcie nas porwie do nieba. I tak wiatrem niesieni i kacem popatrzymy na miasto hen z góry. Myślimy, że bycie Polakiem to jest sprawa szczególnej natury. czasem fartu nie mamy i straconych okazji żal. Ale bale kochamy, bo na handrę najlepszy bal. Kotyliony, ostrogi, lampasy, kandelabry, wysokie obcasy. I dlatego nie wierzę pijanemu gościowi przy szatni, który nuci nieszczerze. Bal to jest nasz ostatni. Zakręcimy się cudnie dookoła, wodzi reja, kochani, nam trzeba. Wybierzemy nowego chochoła, ono świcie nas porwie do nieba. I tak wiatrem niesieni kacy popatrzymy na miasto hen z góry. Pomyślimy, że bycie Polakiem to jest sprawa szczególnej natury. Zakręcimy się cudnie dookoła, wodzi reja, kochani, nam trzeba. Wybierzemy nowego chochoła, ono świcie nas porwie do nieba. I tak wiatrem niesieni kacy popatrzymy na miasto hen z góry. Pomyślimy, że bycie Polakiem to jest sprawa szczególnej natury.
Przegląd wydarzeń tygodnia. Witam Państwa, Beata Rumianek. Bronisław Komorowski w poniedziałek odebrał uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Podczas uroczystości wręczenia nominacji na warszawskim Zamku Królewskim prezydent elekt podziękował polskiemu narodowi za oddane na niego głosy. Oficjalne zaprzysiężenie głowy państwa odbędzie się najprawdopodobniej dopiero za miesiąc po rozpatrzeniu przez Sąd Najwyższy ewentualnych protestów wyborczych. W czwartek o godzinie 16 upłynął termin składania protestów wyborczych do Sądu Najwyższego. Dokumenty mogli składać wyborcy, komitety oraz komisje wyborcze. Można też było taki dokument wysłać listownie do północy bądź złożyć na ręce konsula za granicą. Do Sądu Najwyższego dotarły 83 protesty. 24 nie będą jednak rozpatrywane, bowiem zostały wysłane przed terminem. Autorzy listów zarzucają m.in. wyznaczenie terminu wyborów po okresie klęski żywiołowej, która dotknęła ponad 2000 miejscowości w ponad 14 województwach. Powódź, zdaniem autorów protestu, uniemożliwiła uczestnictwo w kampanii wyborczej i utrudniła dostęp do komisji wyborczych. Protesty dotyczą też głosowania w pierwszej turze wyborów w komisji wyborczej w Brukseli. Po przeliczeniu głosów okazało się, że w urnie znajdowało się więcej kart do głosowania niż zostało faktycznie wydanych. Swoim konkurentom w wyścigu o fotel prezydencki Bronisław Komorowski zapowiedział, że pełniąc funkcję głowy państwa będzie dążył do osiągnięcia zgody narodowej. Wyraził też nadzieję, że jego prezydentura będzie prezydenturą ponad podziałami. Bronisław Komorowski uzyskał 53,1%, kandydat PiS Jarosław Kaczyński 46,99% głosów w wyborach prezydenckich, podała Państwowa Komisja Wyborcza po podliczeniu danych ze wszystkich komisji. Frekwencja wyniosła 55,31%. Generał Mieczysław Bieniek będzie zastępcą dowódcy w dowództwie NATO w Norfolk. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Bogdan Klich zwolnił go w czwartek z dotychczas zajmowanego stanowiska w polskim przedstawicielstwie wojskowym przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. NATO przyznało Polsce od września bieżącego roku stanowisko czterogwiazdkowego zastępcy dowódcy w dowództwie transformacji NATO w Norfolk w USA w czerwcu 2009 roku. Prestiżowe stanowisko będziemy obsadzać rotacyjnie na przemian z Włochami. Rezygnację z funkcji marszałka Sejmu złożył w czwartek Bronisław Komorowski. Automatycznie przestał też pełnić obowiązki prezydenta, które przejął po katastrofie smoleńskiej. Obowiązki głowy państwa pełnił do godziny 18 marszałek Senatu, gdy wybrano nowego marszałka Sejmu. Został nim Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej. Za jego kandydaturą głosowało PO, PSL oraz SLD. Przeciwni byli politycy PiS. Wicemarszałkiem Sejmu wybrano Jerzego Wenderlicha z Lewicy. 5 ministrów Kancelarii Prezydenta powołanych przez Lecha Kaczyńskiego złożyło w poniedziałek rezygnację z pełnionych funkcji. Wiadomo już, że Bronisław Komorowski rezygnację przyjmie. Posłowie z Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu przyjęli w pierwszym czytaniu małą nowelizację ustawy medialnej autorstwa Platformy Obywatelskiej z przegłosowanymi poprawkami. Przyjęto większość poprawek zgłoszonych przez Platformę Obywatelską, głównie o charakterze porządkującym. Nowelizacja ustawy medialnej autorstwa PO zakłada m.in. natychmiastowe rozwiązanie rad nadzorczych mediów publicznych, a w efekcie zmianę władz Polskiego Radia i Telewizji. Rosjanie do tej pory nie oddali telefonu satelitarnego Lecha Kaczyńskiego, powiedział prokurator generalny Andrzej Seremet. Dodał też, że broń oficerów BOR jest nadal w rękach Rosjan. Posłowie PiS poinformowali w czwartek marszałka Sejmu, że powołali zespół parlamentarny do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej. Seremet powiedział też, że nie można wykluczyć ekshumacji ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, jeśli będzie taki wniosek od rodzin. Prokuratura wojskowa zwróciła się o pomoc w sprawie katastrofy smoleńskiej do Departamentu Sprawiedliwości USA. Polscy śledczy pytają m.in. o naukowe i techniczne możliwości wygenerowania sztucznej mgły. Rosja ogłosiła, że przekazała już stronie polskiej wszystkie materiały na temat katastrofy. Ostatnie wypowiedzi posła Palikota są nieetyczne i hańbiące, tak europoseł PO Filip Kaczmarek argumentuje wniosek o wykluczenie kolegi z partii. Chodzi o wypowiedzi posła m.in. o przyczynach katastrofy smoleńskiej. Jak uzasadnia Kaczmarek, Palikot swoim zachowaniem szkodzi Platformie. Europoseł ocenił, że najbardziej bulwersująca była wypowiedź, w której Palikot mówił o konieczności zbadania, czy prezydent Lech Kaczyński nie był pod wpływem alkoholu, gdy wchodził na pokład samolotu, który rozbił się 10 kwietnia pod Smoleńskiem. Zdaniem Kaczmarka kary, które zarząd partii dotychczas wymierzał Palikotowi, były nieskuteczne i mało dyscyplinujące. Rezygnację z definicji korupcji oraz powołanie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pełnomocnika, który odpowiadałby za kontrolę gromadzonych w biurze danych wrażliwych, zakłada m.in. rządowy projekt zmian w CBA, nad którym w środę rozpoczął pracę Sejm. Kluby PiS i Lewicy opowiedziały się za odrzuceniem projektu. Platforma i PSL chcą ustawę skierować do dalszych prac w komisji. Znamy nominacje do 62. edycji nagród Emmy, najważniejszych amerykańskich nagród telewizyjnych. Wśród nominowanych jest Agnieszka Holland. Polska reżyserka została nominowana za reżyserię pilotowego odcinka serialu Trem. Wenus z Milo, słynna grecka rzeźba z paryskiego muzeum w Luwrze, jest już czysta i odświeżona po kilkumiesięcznej restauracji. Konserwatorskie zabiegi pozwoliły na ujawnienie kilku sekretów posągu bogini, który przybył do Francji 2 wieki temu. Podczas renowacji odkryto uzupełnienia z gipsu i ukrytą pod prawą piersią rzeźby karteczkę z informacją konserwatorską z 1936 roku. Usunięto m.in. stare ślady mydła, oliwy oraz gipsu stosowanego przy sporządzaniu w XIX wieku odlewów. Francuscy lekarze dokonali przełomu w dziedzinie transplantologii. Przeprowadzili całkowity przeszczep twarzy wraz z gruczołami łzowymi i ruchomymi powiekami. Lekarze zapowiadają, że pacjent powinien móc nawet samodzielnie płakać. Na świecie było już kilka podobnych zabiegów, jednak żaden z nich nie był aż tak skomplikowany. Sukcesem zakończył się trwający ponad dobę eksperymentalny lot samolotu napędzanego energią słoneczną. Maszyna wystartowała i wylądowała na szwajcarskim lotnisku Payerne. Samolot leciał z prędkością 50 km na godzinę, a maksymalna wysokość lotu wynosiła 8700 metrów. 431 km na godzinę. Tyle wynosi rekord prędkości osiągniętej przez samochód dopuszczony do ruchu ulicznego. Najszybszym autem świata zostało Bugatti Veyron 16 Supersport. Prędkość ta zaskoczyła samych producentów pojazdu. Spodziewali się prędkości około 425 km na godzinę. Seryjne Veyrony Supersport z powodów bezpieczeństwa oraz konieczności zastosowania mniej ekstremalnych opon będą miały elektronicznie ograniczoną prędkość bagatela tylko do 415 km na godzinę. Sok z buraków pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze dzięki dużej zawartości azotanów. Naukowcy z Queen Mary University of London odkryli, że ciśnienie krwi u pacjentów, którzy wypili sok z buraków lub zażyli tabletki azotanowe, zostało obniżone w ciągu 24 godzin. Z kolei brokuły i brukselka zawierają substancje hamujące rozwój komórek nowotworowych, poinformowali naukowcy z USA. Indolo-3-karbinol dostarczany naszemu organizmowi podczas ich jedzenia usuwa białka niezbędne do podziałów komórek rakowych. Pasażerowie miejskich autobusów w Bresli na północy Włoch mają do dyspozycji jednorazowe rękawiczki chroniące przed ewentualnym zarażeniem od brudnego uchwytu. Inicjatywa budzi mieszane uczucia, ponieważ rękawiczki potraktowano jako powierzchnię reklamową. 6 lipca duchowy przywódca Tybetańczyków, laureat pokojowej Nagrody Nobla, skończył 75 lat. Tysiące Tybetańczyków świętowało w Dżaramaśli urodziny swego przywódcy duchowego. Tego dnia na Dalaj Lamę spotkały też nieprzyjemności. W stolicy Nepalu, Katmandu, zatrzymano tybetańskich uchodźców idących na uroczystość. Dzień z życia to eksperyment, którego celem jest stworzenie filmu pełnometrażowego, dokumentującego życie na Ziemi podczas jednego dnia. Nakręcony przez zwykłych ludzi materiał wyreżyserują dwaj twórcy z Hollywood. YouTube zachęca użytkowników, aby 24 lipca uwiecznili fragment swojego świata w filmie wideo. Nagrodzony Oscarem reżyser Kevin MacDonald połączy najciekawsze nagrania w film dokumentalny, którego premiera odbędzie się na Sundance Film Festival w 2011 roku. Współczesna medycyna bez trudu ratuje i przedłuża życie milionom ludzi. Nikt nie jest jednak w stanie uchronić kogoś od śmierci, a tym bardziej przywrócić do życia. Tymczasem przedstawiciele firm oferujących zamrażanie ludzi twierdzą, że postęp naukowy w przyszłości sprawi, iż marzenia o nieśmiertelności będą mogły się spełnić. Kryonika zakłada, iż bezpośrednio po śmierci człowieka jego ciało zostaje zamrożone w celu zachowania go do czasów stworzenia lekarstwa na śmierć. Pieniądze w wysokości 10 tysięcy dolarów, jeżeli chce się zamrozić sam mózg, lub 30 tysięcy dolarów, jeżeli nie chce się rozstawać ze swym ciałem, należy jednak płacić z góry, gdyż od klienta nieboszczyka trudno tym firmom wyegzekwować pieniądze. Tą krzepiącą wiadomością żegnam się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień.
You are listening to Polish program Radio 2000 FM 98.5.
A teraz dla Państwa Hanna Banaszak w piosence do słów Wojciecha Młynarskiego Truskawki w Milanówku.
Ja mam na ogół pamięć krótką, ja mam na ogół pamięć złą. Ktoś do mnie mówił niezabudko, zupełnie nie pamiętam kto. Ktoś mnie ubierał w perły futra, kto całkiem nie pamiętam, lecz aż po starości jesień smutną pamiętać będę jedną rzecz. Tamten ganeczek w dzikim winie, te interludia na pianinie, to jeszcze mi się śni. Truskawki w Milanówku, pogodny wuj reakcjonista, który brygadę pierwszą świstał, słuchając BBC. Rozentala przysiadły od hołoty z dala, wśród śmietankowej mgły. Truskawki w Milanówku i ten przechodzień spacerowicz, inteligentny jak Gombrowicz, to właśnie byłeś ty. Nie mam pamięci do detali, ale pamiętam furtki skrzyp, a potem księżyc się zapalił i łypnął ku nam łyp, łyp. Ja miałam oczy nieprzytomne, czułam gorący poszum krwi. Więcej nie pomnę, ale pomnę, jak strasznie smakowały mi truskawki w Milanówku, cukier jak śnieg Kilimandżaro. Wuj przez sen mruczał cztery karo, bo we śnie w brydża grał. Truskawki w Milanówku, na widelczyku srebrnym drżące, o cichym zmierzchu sprzyjające związkowi dusz i ciał. Truskawki w Milanówku, na księżycowy promień złoty, ty nawlekałeś swe tęsknoty, a ja westchnienia me. Truskawki w Milanówku, przez chwilę człek nie podejrzewał, że to nie Lorelai w mgle śpiewa, lecz gwiżdże EKD. Cichą tęsknotę darmo kojąc, w jesienny zapatrzona liść, chcę bardzo, by piosenka moja zawarła jeszcze taką myśl, że kalarepa z Wołomina, która stanowi czasu znak, choć strasznie plenić się zaczyna, wspominać tak się nie da jak. Truskawki w Milanówku, martwa natura, żywy dowód, że jeszcze wciąż istnieje powód, by pod wieczorki jeść. Truskawki w Milanówku, wytworne żarty od niechcenia, ach, pracowały pokolenia na formę tę i treść. Truskawki w Milanówku, wuj konkubinę miał w Brwinowie, ale nam o niej nie opowie. Wuj już na chmurce gdzieś. Truskawki w Milanówku, wasz czar nie zniknął i nie przepadł, nim was zagłuszy kalarepa, poświęcam wam tę pieśń.
Poezja nad oceanem. 20 lat z poezją Ludwiki Amber to tytuł ostatniego spotkania literackiego w kawiarence pod Pegazem w Sydney w sobotę 3 lipca, tydzień temu. Ludwika Amber i poetka Ela Hyleska czytały wiersze z nowego tomiku Dwoje nad oceanem, a oprawę muzyczną stanowiły utwory Mozarta, Schuberta i Chopina w wykonaniu znanej pianistki Konstancji Kotowskiej. Ela Hyleska w słowie wstępnym wspominała, że to już 20 tomik wierszy Ludwiki Amber. Ocean tytułowy to nie tylko geograficzny ocean, w którym można zanurzyć się, ale także domowy brzeg Pacyfiku, do którego wraca się z podróży. A całe królestwo Oceanu Spokojnego to drzewa i kwiaty w ogrodzie oraz szare oczy bliskiej osoby, pełne światła i morskiego spokoju. Tomik starannie wydany w Australii Zachodniej opatrzył wstępem profesor Zbigniew Chojnowski, który twierdzi, że Ludwikę Amber można postawić obok Wisławy Szymborskiej, Julii Hartwig, Anny Kamińskiej i innych poetek, które zdobyły trwałe miejsce w literaturze współczesnej. Autorka jest na pan brat z biosferą, na co zwrócił uwagę Ryszard Matuszewski w Tygodniku Powszechnym. Kreując panią Drzewo, Ludwika Amber czyni to z pełną świadomością, nawiązując do Herberta. Z tym, że pan Cogito uosabnia myśliciela. Pani Drzewo natomiast jest personifikacją piękna i mowy przyrody. Od dawna czytuję te liryki i dodam, że pani Drzewo jest mocno zakorzeniona w Australii z jej szyszkami Banksy, jaszczurkami i kulturą aborigenów, ale równocześnie rzuca liście na tamten brzeg. A zarazem pani Drzewo gapi się na wiosenne drzewko, na ogród, jakby patrzyła na całą ziemię. Twórczość Ludwiki Amber wypełnia też istniejącą w poezji lukę. Dotychczas brak było wierszy o spokojnej starości, o zachwycie nad dojrzałą miłością, wiernością i czułością. Patrząc na poetkę prezentującą z młodzieńczą pasją swoją twórczość, słyszymy, że to 60-letnia Julia pisze o siwym Romeo. Dziękujemy serdecznie Ludwice Amber za spotkanie z jej poezją, za spokojną akceptację upływającego czasu. Zabawna ta starość z ziarnami wiedzy. Kłuje i pachnie jak chleb okrągły. Dziękujemy, że przypomina. Czekamy, żeby cicho przejść srebrną ścieżką czasu. Trochę dalej, bliżej w podchodach do wieczności. Po spotkaniu literackim licznie zabrani przedstawiciele świata kultury w Sydney długo nie mogli rozstać się z autorką, artystami i znajomymi. Wiele osób zakupiło tomiki wierszy i pytało o daty następnych spotkań z Ludwiką Amber. Kilku przyjaciół przyniosło autorce róże, a Wanda Wiłkomirska obdarowała tulipanami Konstancję Kotowską i obie poetki.
Jesienna rozmowa z Chopinem. Tak od rana nagle Chopin i deszcz jesienny za oknami, sonata i ulewa i zapach jabłka, które obieram słuchając muzyki. Warszawa, Paryż, Sydney i deszcz. Liryka w geografii serc naszych to zbliżenie, Fryderyku, poza miejscem każdy dźwięk od dawna znany i nieznany. Jak kropki na obrazach aborygenów prowadzi mnie w pierwotny czas uczuć, w zamyślenia bose jak polne trawy do wspólnoty ludzi ponad wiekami. Ludwika Amber. Na lotnisku w Sydney. Kiedy znikasz za zakrętem w rękawie przypiętym do samolotu, przypominam sobie perony na stacjach, gdzie zostajesz dalej i dalej za szybą pociągu, albo kiedy podjeżdżasz wolno z całym dworcem Warszawa Centralna pod moje okno. I nasze ręce tuż przed dotknięciem zbliżają się jak w Sykstyńskiej, ożywione miłością, obecnością. Nikt widzialny tak mnie nie żegnał. Nikt widzialny tak mnie nie witał. Nikt na zimowym przystanku tramwajowym nie ogrzewał tak mojej ręki w kieszeni kurtki. Wróć, kochany, dam ci całe królestwo oceanu spokojnego, drzewa i ptaki w ogrodzie. Przyleć, dam ci gwiazdy spadające nad pustynią, błyskające w nas.
Tuż przed rozpoczęciem wieczoru literackiego 20 lat z poezją Ludwiki Amber rozmawiam z bohaterką wydarzenia, panią Ludwiką Amber. Witam.
Dzień dobry państwu.
Pani Ludwiko, czy na tym wieczorze będą prezentowane pani nowe wiersze, czy też będziemy słuchać pani znanej już poezji?
Na dzisiejszym wieczorze będę czytała wiersze głównie z najnowszego tomiku Dwoje nad oceanem. On już jest troszeczkę znany, bo część ludzi już ma te wiersze i czyta je i lubi, ale na pewno przyjdzie troszeczkę nowych słuchaczy, którzy po raz pierwszy będą te wiersze słuchali. To są liryki miłosne, wiersze z cyklu Pani Drzewo, te najnowsze i taka liryka religijna, jakieś na tematy śmierci, umierania, właściwie tych spraw duchowych.
Jak wpłynęła na Pani życie praca z niewidomymi dziećmi w Laskach? Wiem, że pracowała Pani przez pewien czas, będąc jeszcze w Polsce w tym zespole szkół.
Ten kontakt mój z Laskami do dzisiaj się ciągle utrzymuje, chociaż pracowałam tam jako młoda nauczycielka i od czasu do czasu widzę, że bardzo wyraźnie nawet zaznacza się w poezji, na przykład mówię coś o dotykaniu palcami, pisaniu brajlem, albo czasem bardzo dyskretnie, że tylko ja wiem, że to jest nawiązanie dla dzieci niewidomych. Na przykład co kilka lat jestem w Polsce i zawsze spotykam się z dziećmi z Lasek i wtedy, kiedy opowiadam im o Australii, bo oprócz czytania wierszy opowiadam im o Australii, staram się to przybliżyć tak jak dla osób, które nie widzą. Na przykład mówię o misiu koala, że to jest jak gdyby takie jak niewielkie dziecko tam 9 miesięcy ma, które trzymamy na rękach, na kolanach, żeby one sobie mogły w ogóle wyobrazić wielkość i czasem jak jeżdżę, to też jakieś tam futerka z góra, żeby mogły dotknąć, poczuć jak miły jest w dotyku futerko, więc ciągle to jest żywe. Ja pracowałam tam dawno jako młoda osoba, ale ciągle wracam, ciągle to jest żywe. Wszystkie moje wiersze tam mają w bibliotece i co jest bardzo miłe, jak jadę, to dzieci albo grają na instrumentach, albo wybierają ulubione wiersze i razem czytamy, razem mamy to spotkanie.
Ta praca z niewidomymi dziećmi jest ciągle dla Pani inspiracją do Pani poezji.
Ciągle jest i rzeczywiście te wiersze, właściwie kolejne wybory wierszy są wydawane w Polsce pismem Braille'a również.
Czy prowadzi Pani dalej warsztaty literackie i czy może Pani słuchaczom o nich opowiedzieć?
Muszę powiedzieć, że w ostatnich czasach tak byłam zajęta pisaniem innej, dużej książki, którą już prawie wszyscy słyszeli od kilku lat, że nie prowadziłam warsztatów literackich, ale od czasu do czasu, kiedy zgłasza się do mnie jak gdyby osoba, która pisze pierwszą książkę, to ja prowadzę taki program mentorski, który jest właśnie też rodzajem warsztatu literackiego.
Powróćmy do nowego tomiku wierszy. Jak to się stało, że on powstał?
To jest trudne pytanie i właściwie nie wiem do końca, jak odpowiedzieć, bo po prostu ja ciągle piszę jakieś nowe wiersze.
Taka jest dusza poety.
Może to, co jest inne w tym tomiku, to, że skusiło mnie, żeby to był wybór tematyczny. Na ogół kolejne tomiki powstają i są drukowane. Natomiast od czasu do czasu jest wybór wierszy i też czasem tytułami tomików wierszy przedstawiam. Natomiast tutaj tematycznie zebrałam osobno wiersze miłosne, osobno z Pani Drzewo i osobno później właśnie tą lirykę religijną. Po prostu zawsze powstają nowe wiersze i od czasu do czasu już jest gotowy tomik.
Czy pisanie poezji to trudna sprawa?
Ja myślę, że bardzo trudna i że pozornie wydaje się, że to jest bardzo łatwo, bo to krótkie linijki, można rymik dać, no i prawda, i wiele osób się za to bierze i tu chciałam powiedzieć, że śmiało, nie wyrzucać do kosza, nie wstydzić się, bo różne wiersze są bardzo potrzebne ludziom i takie domowe, i takie rodzinne, i takie, które się już da wydrukować również.
No i domyślam się, że na pewno też takie, które pozwalają dać upust duszy, czy upust uczuciom, czy to pozytywnym, czy to negatywnym.
Ja myślę, że poezja, w ogóle każda twórczość jest jakąś taką rozmową nas samych z sobą, z ludźmi, ze światem i często, tak jak słyszę od innych też twórców, na pewno też jest to jak dobre zioła, taka lecznicza, czy to uspokajająca, czy może czasem jak szampan, że mamy wspaniały taki, prawda, nastrój. Im bardziej człowiek jest zrelaksowany w sobie, tym bardziej zaczyna się tym wszystkim bawić i tym bardziej go ta robota cieszy, a jak kogoś nudzi, to niech nie pisze w ogóle wierszy.
Czy chce Pani powiedzieć, że trzeba osiągnąć ten specjalny spokój ducha, żeby móc zagłębić się w przeszłość, wspomnienia i na tej bazie tworzyć?
Ja myślę, że taka cisza wewnętrzna, niekoniecznie bardzo spokojna, jest potrzebna i duży poziom koncentracji. jak już szczególnie w ostatnich, jak gdyby, fazach pracy nad wierszem. Bo najpierw to jest, prawda, jakiś pomysł, natchnienie. Ja w każdym razie tak pracuję i się szybko piszę. Ale potem trzeba bardzo się przyjrzeć, czy to jest klarownie powiedziane, czy jest precyzyjnie, czy nie ma niepotrzebnych słów, czy żeśmy się nie rozgadali niechcący, albo przeciwnie, czy jakiegoś słowa bardzo brak i ktoś nie będzie wiedział dokładnie, o czym mówimy. Ja mówię takie wskazówki dla czytelnika. Więc to wszystko razem jakoś tak się łączy na powstanie wierszy.
Pisanie wierszy w dobie mediów i techniki wydaje się dziwne. Jakie jest Pani zdanie na ten temat? Czy pisanie wierszy jest potrzebne? A jeżeli tak, to dlaczego?
Trudno mi powiedzieć o tej dobie techniki, na ile to jest potrzebne, na ile nie. Ja słyszałam, że na internecie ludzie najczęściej sięgają do tych portali, gdzie jest poezja. Więc widocznie w ludziach jest ta potrzeba. Pewnie i pisania, pewnie i przedstawienia swoich wierszy, bo widzę, że tam sporo wierszy różnych się pojawia.
No i ta łatwość dostępu. Nie trzeba iść do księgarni, wybierać nowego tomiku poezji. Wystarczy przerzucić parę stron internetowych i znaleźć coś, co nas interesuje i zagłębić się w czytaniu.
Właśnie zauważyłam i co mnie bardzo cieszy, że chyba jakieś młode środowiska w małych miasteczkach, co ja bardzo lubię, chociaż jestem sama z większego miasta, ale jednak bardzo lubię, jak to dociera do małych miasteczek. A to nagle zrobili jakiś wieczór poezji katyńskiej i znaleźli mój wiersz. Ostatnio ten wiersz o tragedii w Smoleńsku.
Tak, czytałam, jest to Pulsie Polonii.
Więc z Pulsu Polonii poszedł na całą Polskę, a z Polski poszedł do Ameryki, dochodzą do mnie głosy, więc widocznie jest w ludziach ta potrzeba i może ta technologia, która wydaje...
Wręcz to ułatwia.
Wręcz to ułatwia i jak jest, to jest tuż pod ręką, wystarczy nacisnąć ten klawisz. Ja myślę, że pewna grupa ludzi, która nie poszłaby do księgarni, żeby kupić tomik poezji, właśnie przez internet zaczyna docierać do wierszy, nie tylko moich, do wszystkich, a sama korzystam przecież z tego też.
I w ten sposób odpowiedziała Pani na pytanie, że pisanie wierszy jest potrzebne, skoro tyle ludzi czyta je na internecie.
Ja tak myślę, że tak jest.
Proszę nam opowiedzieć o Poets Union Sydney, do którego Pani należy.
Poets Union, czyli Związek Poetów w Sydney, jest bardzo ciekawą organizacją. O ile ja wiem, gromadzi ponad 500 osób z całej Australii, bo mogą należeć osoby z całej Australii, piszące wiersze, wydające, publikujące tomiki, a także osoby, które się po prostu interesują poezją. Ja najpierw brałam udział właśnie w latach 90. Ja byłam bardzo aktywna w tym wszystkim, teraz to już tak troszeczkę mniej z różnych powodów, ale od właśnie osoby czytającej i biorącej udział byłam później proszona, żebym była w jury dla poetów australijskich, co było bardzo miłe.
No i dużym zaszczytem. Gratuluję.
Na pewno. I także nawet kilka lat temu poprosili mi właśnie o program mentorski dla poetów australijskich, na co ja już powiedziałam, bo właśnie akurat współpracowałam nad taką wielką, piękną książką, o której mówię czasem, ekologiczną, o rzece Paru, którą pisał po angielsku Mateusz Wolnicki i wtedy to praca zabiera mi około rok, więc powiedziałam, że ja już prowadzę taki program mentorski, ale to więc każdy, kto pisze, a szczególnie po angielsku, albo jest swobodnym w języku angielskim, śmiało może na internecie znaleźć Poets Union, dołączać do ich imprez, jak najbardziej. Bardzo są otwarci.
A proszę nam powiedzieć, jakie ma Pani na przyszłość plany?
Ach, plan to mam jeden na przyszłość, taki najważniejszy, skończyć pisanie dużej książki. No i w przyszłym roku wybieram się do Europy i do Polski również, gdzie będę czytała te wiersze, które dzisiaj też czytamy i znowu tej książki, która się chyba tydzień temu ukazała, nowa książka w Polsce.
Kto to organizuje, to pani czytanie wierszy w Polsce? Czy to jest wydawnictwo?
Przeważnie wydawnictwa albo Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, albo dany klub, jakaś księgarnia literacka. W Laskach to Laski organizują, zależy gdzie czytam.
No właśnie słyszałam, że należy pani również do Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. To jest następna organizacja, do której pani należy. Czy pani bierze czynny udział w tym momencie w tej organizacji?
Na moje wielkie szczęście czynnego udziału nie muszę brać, bo oni są w Londynie, a ja w Sydney. Ale posyłam im materiały. Kiedyś przygotowałam cały tomik taki, oni wydają taki, kiedyś to był rocznik, a teraz dwa razy w roku wychodzi takie czasopismo literackie i kiedyś przygotowałam cały australijski taki tom, redagowałam.
Pamiętam,
jak byłam w Londynie, to czasem bywam. Też właśnie oni organizowali bardzo ładne spotkanie autorskie.
Zdaje się, że pani Krystyna Bednarek jest prezesem tego związku.
Już w tej chwili nie. Już nastąpiła zmiana.
I wreszcie na koniec, kim jest pani drzewo? Tak często występująca postać w pani utworach.
Na to pytanie muszę odpowiedzieć przekornie i figlarnie. Ja mam nadzieję, że ludzie poczytają sobie te wiersze i spróbują sami odpowiedzieć na to pytanie. Czy to ja jestem? Czy to czasem ja bywam? Czy to jest całkiem jakaś inna taka persona poetycka? Zadaję taką zagadkę i pracę domową, żeby zgadnąć, kim jest pani drzewo.
Dziękuję bardzo za rozmowę i moje gratulacje z okazji wydania nowego tomiku poezji. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo i do widzenia.
Posłuchajmy teraz duetu gitar klasycznych Henryk Alber i Janusz Strobel. Thank you.
Skusiłam się na obsadę filmu Everybody's Fine, Robert De Niro i Drew Barrymore, że nie wspomnę o ładnej Kate Beckinsale z Pearl Harbor. Robert De Niro okazał się świetny w swojej roli jako emerytowany wdowiec. Samotny, spokojny, zadumany w sobie. Jego czwórka dorosłych już dzieci mieszka w różnych miastach Stanów Zjednoczonych. Frank Good po śmierci żony próbuje odzyskać z nimi kontakt. Postanawia wyruszyć w podróż i niespodziewanie odwiedzić całą czwórkę. Davida, który jest uznanym artystą w Nowym Jorku, starszą córkę Amy, która wysoko zaszła w reklamie, Roberta, dyrygenta w Chicago i Rosie, główną tancerkę w rewii w Las Vegas. Jak wiele wspólnego z rzeczywistością ma to, co Frank wiedział do tej pory o życiu swych dzieci? Dramat Franka polega na tym, że całe życie poświęcił dzieciom. On przez całe życie pracował fizycznie, więc zrozumiałe jest, że marzy o szczęście i sukcesie jego latorośli. Jego podróż ma też pokazać, czy nie zmarnowały swych talentów, co często przykazywał im w dzieciństwie. Zadając pytanie o szczęściu swoim dzieciom, potrzebuje potwierdzenia, że on też nie zmarnował swego życia. Ale nikt nie lubi pytania, czy jesteś szczęśliwy? Jest ono raczej kłopotliwe i na które nie wiadomo, jak odpowiedzieć. No bo każdy chciał być, ale czy do końca jest? Scenariusz skupia się przede wszystkim na osobie Franka oraz jego kilkudniowej podróży przez Stany Zjednoczone. Pociągiem, autobusem, tirem. Za oknem, wzdłuż torów i szos, ciągną się kilometry kabli telefonicznych stanowiących czytelny przekaz komunikacji między ludźmi. Dzieci Franka wyglądają na zakłopotanych niespodziewanym przyjazdem ojca i wymawiając się brakiem czasu, starają się wręcz go pozbyć. Nie mają wspólnych tematów? Okazuje się, że tylko matka była powiernicą dzieci, a ojciec otrzymywał tylko dobre nowiny o ich życiu. Cała czwórka pod silną presją czuła się zmuszona, by nie zawieść nadziei ojca, mijać się z prawdą, byle tylko on był z nich dumny. Chciałby wspięły się jak najwyżej, ale rezultat jest taki, że dzieci nieustannie czują, że go zawiodły. Dlatego najlepszą sceną spotkania Franka z dziećmi jest ta, w której odwiedza on Roberta, gra go Sam Rockwell. On jako jedyny wdaje się z ojcem w polemikę. Przekonywująco argumentuje, że mimo iż nie został światowej sławy dyrygentem, jest z grubsza szczęśliwy. Robert nie zgadza się odgrywać wyznaczonej mu przez ojca roli, buntuje się. Okazuje się, że dzieci Franka skrywają przed ojcem tajemnicę, tragedię, o której nie chcą opowiedzieć ojcu. jak zwykle chcą go oszczędzić przed złymi wiadomościami. David, syn Franka, artysta mieszkający w Nowym Jorku, umiera po przedawkowaniu narkotyków. Jak można było się tego spodziewać, właśnie to nieszczęście, a nie dozowane dobre nowiny zbliżają całą rodzinę. Film porusza czułą strunę w relacji rodzić dziecko. Nadchodzi czas, kiedy role powinny się odwrócić, kiedy potomstwo powinno zaopiekować się rodzicami, objaśnić im świat, za którym nie mogą nadążyć. Czy wszyscy mają się dobrze? Okazuje się, że nie. Po tym filmie ma się ochotę wykonać ten ciągle odwlekany telefon do rodziny. Czesław Niemen w piosence Obok nas.
Gdzieś obok nas, obok nas życia nurt, obok nas świateł blask, miasta rytm, gwary szum, obok nas płynie tłum, obok nas tyle zmian niesie czas, dzieje się tyle spraw, a my jak we śnie, jak we mgle, razem wciąż, sami wciąż, oczy twe, usta twe, ja i ty, tylko ty, na co nam świat, na co czas, to wszystko trwa obok, obok nas. Wciąż obok nas, obok nas życia nurt, kocham twych oczu blask, pragnę wciąż twoich, twoich ust, ale spójrz, ale patrz, ile zmian wokół, wokół nas dzieje się, tyle spraw, życie ma wiele barw, więc chodź, póki czas, z życia bić każdy chaos, czerpać je, wdychać je, poznać trud, poznać gniew, szczęścia smak, walki smak, bo żaden cień, żaden blask nie może przejść obok, obok nas. Nie może przejść obok, obok nas.
Komunikaty lokalne.
Zarząd Klubu Polskiego Waszwil zaprasza na comiesięczne, tradycyjne klubowe barbecue, które odbędzie się w niedzielę 11 lipca, czyli jutro o godzinie 2 po południu. Do wyboru gorące placki ziemniaczane, kiełbaski, różne surówki.
Związek Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego zaprasza na pokaz filmu dokumentalnego Andrzeja Niekrasowa Bunt, sprawa Litwinienki. Głównym motywem filmu jest rozmowa z byłym podpułkownikiem KGB Aleksandrem Litwinienką, zmarłym po zatruciu materiałem radioaktywnym w 2006 roku. Dokument omawia sprawę obu wojen czeczeńskich, a także sprawę domniemanego udziału rządu rosyjskiego w zamachach terrorystycznych. Miejsce: Klub Polski w Bankstown, 11 lipca 2010 rok, godzina 15, wstęp wolny.
Sól. Jak serca ból, ten facet na piasku plaży praży obok pani się i lgnie. Na pani znak jest nieba wszak, a steczki mej cytroneta nie tak jak ten obok pan, sam szpan. Proszę pani, byśmy byli sobie pisani, byśmy byli sobie pisani, byśmy byli sobie pisani, zanim się nie przysiadł ten pan. Też gdybym chciał, mięśnie bym miał, jak ten pan skoca obok pani, rani w pani smaku brak, o tak. Wszak ja też wiem, jak wcierać krem, bom godni cztery panią wcierał, teraz tamten plecy twe wciąż trzę. Proszę pani, byśmy byli sobie pisani, byśmy byli sobie pisani, byśmy byli sobie pisani, zanim się nie przysiadł ten pan. Pani chce cytronety, bo odszedł z końca wreszcie ten pan, lecz za późno niestety. Już krem Nivea inną wcieram. Teraz pani mówi, żeśmy sobie pisani, idealnie w parę dobrani, pani ogień, ja zaś dynami. Pani słucha, ciut nie w porę, ta pani skrucha, ciut nie w porę, ta pani skrucha, śmiejąc się od ucha do ucha, szczęścia życzy jędruj za ucha, szczęścia życzy jędruj za ucha, szczęścia życzy jędruj za ucha.
Był to Andrzej Zaucha w piosence Myśmy sobie pisani. Audycja nasza dobiega końca. Podajemy jeszcze raz numer telefonu do naszego radiowego studia 97 15 54 11. Prosimy dzwonić przez 15 minut po zakończeniu programu. Jesteśmy ciekawi Państwa uwag. Następną audycję za tydzień poprowadzi Beata Rumianek. Żegnają się z Państwem
Jaga Nasielska,
Ryszard Techmański,
Piotr Kotarski
i Jolanta Szewczyk, która dzisiejszą audycję przygotowała. Żegnamy się piosenką Maryli Rodowicz. Było nam bardzo miło spędzić z Państwem czas. Życzę wspaniałego weekendu i do usłyszenia.
Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy jakby ściemniasz. Wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei w światełko na mierzei, co drogę wskaże we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie, a ja szepnę skrycie. Ach, życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz, kocham cię, życie. Kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie, a ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie. Ach, życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, ech ty, życie, łez mych winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię, życie. Poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie i spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. Nadzieję ma.
Oczywiście była to Edyta Geppert w piosence Kocham cię życie, ale obie panie lubimy, więc teraz Maryla Rodowicz.
Jak tu przepędzić myśli złe?